jest prawo Boże, prawo władzy. Czy może nie Kościół nie zawinił tutaj, że troszeczkę raz kija używał, raz marchewki, to tak od do, że w pewnym momencie poszedł na jakieś ustępstwa. A na dzień dzisiejszy to jedni używają prawa Tomaszowego jako czerwonej płachty dla tych, którzy nie czytali. Uważam chociaż, że ci sami, którzy używają tej płachty, też nie czytali. I to jest takie albo, że to jest to sprawą Kościoła jest egzekwowanie. Jeżeli jest społeczeństwo chore, to i rząd będzie chory i naród będzie chory, prawda? Ale to Kościół to ma obowiązek wychować, bo to, że się mówimy, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, to jeszcze nic nie znaczy. To nasze chrześcijaństwo jest płytkie. Polska jest tego obecnie dowodem, że jest płytkie. Czy ktoś za to, bo tutaj, tak jak u pana profesora, jest po prawie po to, żeby utylizować zło. Tylko czy przez miłosierdzie, bez miłosierdzia Bożego
może? A to proszę może bardziej o popytanie teraz w takim razie.
Pytanie, czy Kościół zechce skorzystać z tego prawa Tomaszowego, egzekwując je w Kościele? Nie mówić, ale skorzystać z tego prawa naturalnego Bożego, które nam jest dane od Boga, które naturalnie przez sumienie je wyznajemy, mamy, czy Kościół nie powinien nas jakby...
Ja odpowiem bardzo krótko. W Kościele obowiązuje kodeks prawa kanonicznego wydany w 1984 roku, ostatni kodeks. Oczywiście jeszcze też czasem przychodzą pewne jakieś korekty i zmiany, ale więc Kościół ma wewnątrz instytucji Kościoła porządek prawny i te pryncypia, które leżą u podłoża Tomaszowej teologii prawa, one również leżą u podłoża kodeksu prawa kanonicznego i Kościół zasadniczo kieruje się tym funkcjonowania instytucji, jak również i nie tylko duchowieństwa, ale również i sprawy i wszystkich ochrzczonych i wiernych Kościele.
Mnie chodzi o egzekwowanie. Kościele, egzekwowanie.
To dziękuję, a w takim razie proszę jeszcze...
Ja chodzi o egzekwowanie.
Proszę w takim razie jeszcze o inne głosy i inne pytania.
My tutaj nie bardzo wiemy, jak to się właśnie...
Ja myślę, że o to panu
może
ministrze...
chociaż z takim, bez, znaczy jakiegoś takiego filozoficznego punktu widzenia.
Ja myślę, że o panu ministrze Ziobro to jeszcze
ja nie mówię
mieli...
o panu ministrze, tylko o tym, co ta komisja kodyfikacyjna tam, według jakich zasad działa, znaczy...
Ja rozumiem, ale ja, myślę, że pytanie...
Co o tym myśleć, no?
Ja rozumiem, ale to pytanie myślę, że to zostawmy sobie na po spotkaniu, a teraz mamy możliwość... prawda, popytać się trochę o koncepcję prawa u świętego Tomasza. Także zachęcam, żeby pytania były merytoryczne. Tutaj pan się zgłasza.
To może niech kilka pytań nie będzie, a potem odpowiemy łącznie.
Tak. Poproszę, żeby kilka pytań teraz zadać, a później
tak,
będą...
Tak, nawiążę bezpośrednio do wypowiedzi, bo tutaj tego spotkania, a mianowicie tak, mnie troszeczkę zaniepokoiła wypowiedź tutaj pana doktora na temat rzeczywiście takiej, potem troszeczkę to poprzez sumienie modyfikował, prawda, jednak takim całkowitym, powiedzmy, w znacznym aspekcie rozdzieleniu prawa naturalnego od prawa formalnego, nie będę w tej chwili wnikał, jakie tam elementy tworzy to prawo moralne, że ten nawet, prawda, sądzia, czy każdy inny prawnik wchodzący z Kościoła troszeczkę inaczej, potem zaczyna myśleć przez tę kategorię prawa formalnego. Ja mnie, jeżeli chcemy prawo naturalne w jakiś sposób realizować, albo to, co tutaj się zgadzam absolutnie z księdzem profesorem, prawda, te 30 czy tam 20% odejścia w ostatnich latach, prawda, tych zasad naturalnych, prawa naturalnego w Europie, nie dopuszcza, żeby się to rozwierało dalej, to dla mnie rozdzielanie tego musi powodować, osobiście mówię, musi powodować, że ten margines tych 20 czy 30%, o którym ksiądz profesor mówi, on będzie, im bardziej się to rozdzielało spojrzenie właśnie takie sensu stricto prawne od prawa naturalnego, które jednak jest związane z dogmatem wiary, no musi to się zwiększyć. I dla mnie takim kolejnym przykładem rzeczywiście, że taka prawidłowość ma miejsce, to można powiedzieć następne wypowiedzi tutaj księdza profesora z prawa islamu, prawda? Co innego jest rzeczywiście sprawa tego sumienia zaniku poprzez takie, a nie inne rozumienie tej religii, ale z drugiej strony musimy sobie z tego zdawać sprawę, że siłą islamu według mnie w tej chwili, siłą islamu w ogóle, jest połączenie tego. Może oczywiście w cywilizacji zachodniej jest niemożliwe takie połączenie, bo to jest historia, rozwój cywilizacyjny, rozwój pokoleniowy i tak dalej, ale siłą islamu jest połączenie, pełna transformacja, jak to ładnie tam się mówi, prawda, w tej chwili, prawa tego ich naturalnego, w cudzysłowie, ja nie znam ich za bardzo, ale pełna transformacja ich prawa naturalnego na prawo proceduralne, prawda? Oczywiście to jest siło, my tego chcemy, my jako cywilizacje zachodnie chcemy rozerwać.
Tak, a proszę.
I bym chciał właśnie o tym ustosunkowanie, bo ja nie bardzo widzę możliwość transformacji, możliwość zatrzymania tego efektu z 20-30 lat, o których mówił, z którym się absolutnie zgadzam, ksiądz profesor, bez w jaki sposób próby, w jaki sposób oddziaływania właśnie powiązania prawa naturalnego, w jaki sposób właśnie z tym prawem proceduralnym. Ja nie widzę możliwości zasypania tego przedziału, bądź jeszcze nie wzrastania tego przedziału. Po prostu.
Dziękuję bardzo. Jeszcze panu proszę o pytanie.
Chciałbym zapytać właśnie pana doktora tutaj. Dzisiejsza dyskusja właśnie były jakby dwa porządki. Jeden właśnie teologiczno-moralny, drugi porządek prawny, ale wydaje się, że coś, co mogłoby spajać, jakby po pierwsze pytanie jest takie, czy istnieje coś, co mogłoby tutaj łączyć te dwie drogi, jakby jedna droga prawa pozytywnego, a druga to jest moralność. Wydaje mi się, że tutaj była to odpowiedź u pana doktora o samą koncepcję prawdy. Tutaj pośrednio ojciec Wojciech odpowiedział na to, że i to jest koncepcja prawdy jako bytu. Ja chciałem zapytać pana, ponieważ o rolę właśnie koncepcji tomaszowych, szczególnie koncepcji istnienia w kształtowaniu prawa międzynarodowego w kontekście utworzenia Karty Praw Człowieka. Wiadomo, że jednym z autorów Karty Praw Człowieka był tomista Etienne Gilson, który był wyznawcą tomizmu egzystencjalnego koncepcji istnienia Tomasza. I w ogóle cała koncepcja praw człowieka jest zbudowana na koncepcji osoby, koncepcji człowieka jako osoby, który jest bytem substancjalnym o rozumnej naturze. Właśnie pracuje w porządku natury. I tutaj tłumaczenie tego, że tylko sięgacie do koncepcji sumienia, które, jak to ojciec Wojciech powiedział, jest rezultatem intelektu praktycznego. Tu chodzi o głębsze podkłady prawdy, tego, czym się określa intelekt, jako intus legere, wewnętrzne czytanie prawdy. I tutaj w prawie jakby, tutaj ważne jest chyba to rozróżnienie tomaszowe na res naturalis i na res artificialis, czyli na rzeczy naturalne, wynikające z natury, bytu stworzonego, a rzeczy wytworzone przez człowieka. I tutaj wydaje się, jakby tworząc to prawo, tworząc jego literę, a więc lex, byłoby zasadne pytanie, postawienie kwestii utrum lex est scientia, prawda? Czy prawo takie stanowione, czy prawo zapisane jest nauką?
I poproszę jeszcze przekazanie.
Moje pierwsze wrażenie z tego spotkania było takie, że prowadzący brat miał pewną nadzieję, że dwa światy się spotkają. I tutaj mam pytanie, mianowicie do gości, do ojca profesora i do pana doktora. Czy też mieli takie wrażenie, że troszkę były dwa światy obok siebie? Bo ja miałem takie wrażenie, że było pytanie, czy wstępie, zaproszenie, czy się spotkają dwa światy. Ja zobaczyłem, że jest pewien świat, który żyje swoim życiem, który musi jakby poruszać się w tej materii prawa, codzienności. Oczywiście jestem człowiekiem, mam sumienie, jak pan doktor dopowiedział. Muszę być otwarty na pewien horyzont etyczny, bo się nie da inaczej. Ale w sumie to, co usłyszałem, ta autonomia prawa, którą tak docenia święty Tomasz, oznacza pewną, w pewnym sensie, utratę perspektywy. Zgodę, że nie ma zgody publicznej, wspólnej, że jest wspólna perspektywa. Każdy ma swoją perspektywę i w tej swojej perspektywie musi się odnaleźć. Ale nie ma czegoś takiego jak pewnego klimatu społecznego, że jest społeczna perspektywa. I mnie to troszkę o tyle ucieszyło, że cel w ogóle tych debat, jak śledzę od wielu spotkań, to jest taki, czy ta aktualność świętego Tomasza, bo wiele padało tutaj głosów, filozofów, takich czy innych osób, którzy mówili, że Tomasz jest jakby dzieckiem swojej epoki. Zostawmy nam, to jest inna epoka, to jest w ogóle inny świat. No nie próbujmy z tamtym światem wchodzić w ten świat. Ten świat jest zupełnie inny. I myślę, mi się wydaje, że moje pytanie jest takie. Najpierw wrażenie było, że jest dwa światy, a pytanie jest takie. Czy rzeczywiście Tomasz, święty Tomasz, bo tutaj czasami zapominamy o tym, święty Tomasz, jako teolog, jako filozof, jako humanista w takim sensie dojrzałego humanizmu, czy na dzisiejsze czasy człowieka zagubionego, człowieka, który ma spór o rozumienie humanizmu, czy jest nie tyle, że aktualny, ale jest konieczny? W jakim sensie? Czy jest konieczny? To znaczy, wydaje mi się, że dla osób tworzących prawo, nie tylko dla polityków, którzy używają prawa, dla wychowawców, dla nauczycieli, tam gdzie są regulaminy szkolne, pojawia się przestrzeń bardzo trudna, niekodyfikowalna, nowej antropologii. I tu pytanie do ojca Wojciecha. Czy ta nowa antropologia to ciśnienie łaski wewnątrz duszy? To, co filozofowie mogą mieć problem, czy to jest przedmiotem filozofii, czy tylko teologii? Realność Ducha Świętego w duszy. To do powiedzenia antropologiczne świętego Tomasza. To nowa perspektywa dojrzałego człowieczeństwa. Jak pogodzić to ciśnienie, które ja widzę, jestem nauczycielem u młodzieży, u których jest takie ciśnienie ku wolności jako najczelniej wartości. Taka wierność swojej spontaniczności, wierność sobie, ale w takim indywidualistycznym rozumieniu, że ja mam swoją opinię, mam swoje przeżywanie, mam swój świat, ktoś ma inny świat. I ogólny wniosek, który pada w klasie, pada w społeczeństwie, każdy ma swoją opinię. Czyli pluralizm definiowany relatywistycznie. Prawdy nie ma. Każdy ma swoją prawdę. I moja prośba jest taka do ojca Wojciecha.
Dziękuję bardzo za pytanie.
Mam już pytań sporo.
Tak.
Czy ta perspektywa antropologiczna świętego Tomasza w zastosowaniu do prawa oznacza upomnienie się o miejsce prawdy w takim wymiarze nie tylko jednostkowym, ale pewnego wspólnego horyzontu we wspólnocie, w klasie, w rodzinie, w narodzie, w Europie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za pytania. Teraz proszę o próbę odpowiedzi.
To najpierw.
Nie wiem, czy Jana, czy...
Panie doktorze,
czy tak, pan? Ja najpierw, tak? No, pierwsze pytanie dotyczyło praw człowieka i tomizmu, no ale tu jakby to, no to już próbowałem powiedzieć, przynajmniej tak jak to napisałem, że rzeczywiście jest to chyba największą zasługą. To znaczy w ogóle koncepcja osoby ludzkiej no, kształtowała się w rozwoju właśnie pod wpływem chrześcijaństwa i jest głęboko związana z tym myśleniem, kształtowaniem się myślenia o osobie ludzkiej i podmiotowości człowieka i no, to jest rzeczywiście ta zasługa. No, wymagało to ogromnych wstrząsów, żeby przybrało to no, takie kształty historyczne w postaci prawa stanowionego, praw człowieka rozumianych jako prawo stanowione, które do dzisiaj oczywiście tak jak każde prawo może być naruszane. No, jest to ogromny wpływ. Właśnie to był taki moment bezradności, to znaczy był taki okres pozytywizmu naukowego, kiedy w zasadzie w ogóle zakwestionowano dyskusję na temat aksjologii, wartości, prawda? W zasadzie liczy się byt, ale w sensie przyrodniczym tylko. I to był ogromny problem, bo ludzie się tym zafascynowali i na tym tle rozwijał się rasizm. Akurat hitleryzm był tylko jednym z aspektów no, najbardziej brutalnym, ale to było dość powszechne zjawisko w różnych krajach i to było akceptowane. Więc rzeczywiście jakby przeciwstawienie się temu takiemu tej technokracji, takiej ideologizacji nauki, można powiedzieć, w imię obrony wartości człowieka, to jest na pewno też między innymi
między innymi zasługą chrześcijaństwa, a konkretnie tomistów, bo to konkretnie tomiści wykorzystali już konkretny kapitał filozoficzny, Maritain, ten Wilson wspomniany i tak dalej. I ja tu wspomniałem wprost, że na przykład Gustav Radbruch, który jest do dzisiaj uważany za jednego z najwybitniejszego filozofów, największą trudnością było to, że właśnie on uważał, miał to prawda pojęcie, on tam nas wprowadził takie pojęcie przestępcy z przekonania i Bezogun Schwebresie, że człowiek, że ja nie mogę sądzić cudzych przekonań. Jeżeli on naprawdę tak myśli i w to wierzy, to jeżeli on jest uczciwy w tym, co wierzy, to ja nie mam podstawy go sądzić. No i był problem na przykład z nazistami, no bo wielu ludzi nie kwestionowało to, że oni naprawdę w coś tam mieli jakieś przekonanie i idee. I powstał wobec tego problem, to była ta granica relatywizmu. I okazało się, że musi istnieć coś poza człowiekiem, do czego możemy się odnieść. Jakaś taka podstawa. Na pewno impulsem, na pewno taką faktyczną, historyczną podstawą to jest dorobek chrześcijaństwa. No i chrześcijaństwo może sobie przypisywać, ale to ja już nie chcę tu wątku triumfalizmu uwzględniać, to jakby no tak było, ale to jakby z punktu widzenia dzisiejszego świata ważne jest, żeby to się stało w miarę uniwersalne, to znaczy, żeby ten dorobek, już nie mówię o nawet inspiracji, ale w tym, co jest dobre obiektywnie, powiedzmy, w życiu społecznym, żeby to stawało się, że tak powiem, dostępne ludziom, którzy no to mówiąc językiem ojca Wojciecha, są na różnym etapie odkrywania tej prawdy. Tylko tak jak mówię, jak na przykład mówimy o muzułmanach, to no, mi brakuje wtedy kilku tu uczonych muzułmanów, którzy by podjęli ten dialog, prawda, i powiedzieli, jak oni to rozumieją, jak oni odpowiedzą na to sumienie i tak dalej, bo pewnie coś by powiedzieli. Może się zgodzą, że to jest ich słabość, bo każdy ma słabość, ale jakby to jest ta perspektywa tego potrzeby rozmawiania, bo tak wygląda w tej chwili sytuacja na świecie. No w takiej jesteśmy sytuacji, że to możemy się oburzać na to, że wszyscy nie jesteśmy katolikami, ale to Mastroianni miał to, prawda, szczęście we Włoszech, jak go zapytali, kim pan jest, on powiedział, jak to kim? Katolikiem jak wszyscy. No ale my nie możemy tego tak uniwersalnie dzisiaj powiedzieć i musimy z tym żyć. I w związku z tym, no wobec tego prawo musi zająć jakoś stanowisko. No to się wiąże tam może z tym, co pan mówił o tym, tam ta utrata perspektywy. Tylko tutaj, to znaczy ja bym się o tyle zgodził, że no jest taki problem, że to aż taki techniczny, powiedzmy, że rzeczywiście w toku nauczania prawa prawnicy rzeczywiście może tych wątków takich aksjologicznych czy etycznych, w ogóle uświadomienia, że jest taki wymiar prawa, nie ma, że w ogóle tak o prawie można myśleć. To już nie chodzi o to nawet, że co myśleć, ale że to w ogóle jest myślenie potrzebne prawnikowi. No to rzeczywiście jest problem i różni ludzie, różni inspirowani się o to upominali, żeby w ogóle wprowadzić taki wymiar dyskursu. Żebyśmy w ogóle mogli dzisiaj tu na ten temat w taki sposób rozmawiać, bo mogliśmy spotkać wielu prawników, którzy jakby to posłuchali, co my mówimy, on powie, o czym my rozmawiamy. No jakbyśmy rozmawiali o nowej ustawie, prawda, tam podatkowej, czy o progu, czy o czym, to jest, albo zmianie prawa budowlanego, no to jest konkret. To proszę bardzo, tu rozmawiamy, bierzemy ekspertów. Natomiast to wprowadzenie tego wymiaru w ogóle, i to, no, czyli myślenie o człowieczeństwie, o osobie ludzkiej. I tak jak mówię, no to jest ogromny wkład, niewątpliwy. Natomiast myślę, że to jakby my nie jesteśmy w stanie tej dyskusji zamknąć. Dopóki ludzie będą tak funkcjonować, będą musieli o tym rozmawiać. Czyli my tego nie rozstrzygniemy. Historycznie rzecz biorąc też nie jest tak, że zamkniemy to w tej chwili. To też by było tak powiedziane. Czyli ta dyskusja musi się jakby patrząc ogólnie toczyć. I tu dochodzę do tej trudności, którą próbuję powiedzieć. Są dwie różne sfery. Sfera mówienia ogólnie o tym prawie, które po prostu jest dla wszystkich ludzi, wszyscy ludzie muszą w tym się jakoś poruszać, i misji Kościoła. I ja to widzę i to jest ta trudność dialogu, bo tu było pytanie o to, czy jest. To są jednak różne wymiary. I rzeczywiście to tak jest. I tu być może to napięcie jest nawet dla mnie intelektualnie, jest to cały czas ta trudność, ja się o to potykam, prawda? Co chwilę już mnie noga boli. Bo co chwilę się o to potykam, o te dwie sfery. No, ale to jest, to po prostu tak jest.
Dziękuję bardzo, ojcze profesorze.
Więc tutaj z kilku rzeczy, co było powiedziane. Po pierwsze, no oczywiście język teologii i perspektywa jest inna niż tego szczegółowego prawa budowlanego czy jakiegoś innego. I to tak musi być, no bo to są inne pułapy, inne spojrzenia. Ale to nie znaczy, że musi być między nimi sprzeczność. I to starałem się też wykazać właśnie, że święty Tomasz nie uważa, że ma wszędzie wnikać i cała jego wizja również i teologii moralnej, że nie budował ją na prawie i nie starał się na sposób kazuistyczny dać odpowiedź na każdą sytuację, jak potem próbowano w nowożytnej teologii moralnej, to daje wartość, że on ma pułap o wiele głębszy, a równocześnie wolniejszy, który daje pole dla doprecyzowania, które zawsze będzie historycznie uwarunkowane w danym kontekście. Więc dlatego tu myślę, że sprzeczności nie ma. Pytania Pana, czy Tomasz jest aktualny, czy jest konieczny. Oczywiście no, w Kościele jest wiele tradycji intelektualnych i są niektórzy bardziej zbudowani, formują się na ojca Kościoła, czy wprost na Piśmie Świętym. Nie jest powiedziane, że wszyscy mają być tomistami, ale niewątpliwie święty Tomasz broni prawa do myślenia we wierze i broni prawa, że rozum może podstawowe prawdy rozpoznać i tajemnice również wiary można ująć w celne definicje, które potrafią chwycić tą prawdę. A rozum nas jest głodny jasnych wyjaśnień. I oczywiście nauczenie się myśli Tomasza, wejście w jego syntezę jest trudne, wymaga wiele lat studiów i wysiłku. Ale ci, którzy sobie to zadadzą, widzą, że potem mają syntezę, że mają mocny, twardy grunt. Ci, którzy tego nie robią, czasem mówią, na wszystko mają odpowiedź, bo Pan Bóg tak chce. To jest niewystarczające. Więc rozpoznanie tej wewnętrznej logiki w syntezie Tomasza jest niezwykle ubogacające. I różne zagadnienia, które tu padały, a sprawa wolności, a sprawa sumienia, a sprawa funkcjonowania ludzkiej duszy, antropologii, a relacji do kultury i tak dalej. W wielu tych tematach Tomasz nam da podstawowe intuicje, które dają pewien fundament. Jest problem, że ludzie boją się prawdy i dzisiaj jest nastawienie. Prawdy można szukać, ale nikt nie ma prawa powiedzieć, że ją znalazł. Bo jak prawdę znajdzie, to znaczy, że ona zobowiązuje. A świat woli pozostać w agnostycyzmie etycznym, gdzie wszystko jest płynne. Ale w gruncie rzeczy to potem strasznie ludzi rozwala, ponieważ ludzie nie mają fundamentu. Więc ja uważam, że pomimo lat 70., 80. w Kościele, gdzie po soborze była pewno odejście od Tomasza, dzisiaj niewątpliwie widzę pewien powrót. Jak porównuję, ile jest książek w księgarniach w Rzymie o świętym Tomaszu dzisiaj, a ile było w latach 80., kiedy studiowałem w Rzymie, to dzisiaj jest o wiele więcej. Jest o wiele większe zainteresowanie, bo ludzie widzą, że to Tomasz ma coś do zaofiarowania pozytywnego, potrzebnego. Z dalszych tutaj spraw, które tu były poruszone, nie wiem, może źle byłem zrozumiany. Ja mówiłem, że w ostatnich 20-30 latach jest pewna trudność w tym etycznym fundamencie wielu, wielu zagadnień współczesnego prawa. A nie mówiłem, że 20-30% tego, co jest. Nie. Nie robiłem takiego mierzenia. Chodziło mi o lata. Odnośnie islamu tutaj pojawiał się ciągle co jakiś czas wątek. Właśnie islam jest ciekawy, ponieważ świat zachodni się z nim spotyka. A jednak jest to świat bardzo różny i w islamie nie ma tego, co podkreślałem, autonomii prawa ludzkiego. Tam nie ma prawa ludzkiego, które by było różne od prawa religijnego. Wszystko jest związane z Koranem, co powoduje, że islam jest tak strasznie dogmatyczny. I ciekawa różnica, że my wierzymy, że Słowo Boże stało się ciałem. Stało się Chrystusem. I Chrystus po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu poszedł do nieba. Natomiast Pismo Święte jest wtórne dla nas w stosunku do osoby Chrystusa. W islamie jest na odwrót. Słowo Boże stało się Koranem. Wobec tego nie ma krytyki literackiej czy historycznej Koranu. Tam nie można przecinka zmienić. Nie można przetłumaczyć na żaden język. I właściwie nie ma miejsca w islamie dla samodzielnej teologii. Jest tylko właściwie prawo wydedukowane z prawa religijnego, ale wszystko jest religijne. I wobec tego nie ma tej antropologii, którą znamy i nie ma tej autonomii prawa, która pozwala na to, że można się wycofać z niektórych rozwiązań, z niektórych sytuacji. Co nie znaczy, że Islam stoi wobec ogromnego wyzwania spotkania ze światem zachodnim dzisiaj, z nowoczesnością, a tam nie było świecenia, nie było średniowiecza, nie było renesansu i dlatego ma Islam wewnętrzne problemy. Choć była w islamie tradycja arystotelesowska, która wygasła. I w Turcji dzisiaj jest pewien ruch w islamie, żeby do tego powrócić. I 2 lata temu mieliśmy spotkanie prowincjałów dominikańskich basenu Morza Śródziemnego, żeby się zastanowić trochę nad odpowiedzialnością zakonu wobec islamu. I to mieliśmy w Stambule. I w ramach tego spotkania odwiedziliśmy Wydział Teologii Uniwersytetu Marmara po drugiej stronie Bosforu, gdzie jest muzułmański Wydział Teologii Muzułmańskiej, gdzie kształcą katechetów i katechetki w tych chustach, którzy potem uczą Koranu w szkołach i również na emigracji tureckiej w Niemczech i gdzie indziej. I ponieważ oni chcą wejść do Unii Europejskiej, więc oni się starają być bardzo europejscy, dlatego z wielką kulturą nas Dominikanów przyjęli. I powiedzieli nam, że tak jak Leon XIII zobaczą, że wobec problemów stawianych przez nauki nowożytne, rozwój nauk ścisłych, trzeba wrócić do Tomasza i do filozofii średniowiecznej, tak oni muszą zrobić to samo. I do swojego programu przygotowania islamskich katechetek wprowadzili filozofię i program filozofii wzorowali na programie filozofii z Institut Catholic z Paryża. I przetłumaczyli na turecki części Summy Contra Gentiles świętego Tomasza i przetłumaczyli na turecki encyklikę Fides et Ratio, bo mają te same problemy i chcą to poznać. I tam jeden z naszych dominikanów z klasztoru w Stambule wykłada łacinę na tym wydziale muzułmańskim Uniwersytetu Marmara. Więc, ale to jest w islamie no mała grupka, właściwie cała masa islamu zupełnie żyje zupełnie w czym innym. Tak, natomiast problem z panem ministrem Ziobro, przyjechałem z Rzymu, ja nic nie wiem o co chodzi, co będę mówił.
Bardzo dziękuję. Może już skończmy, bo już pora późna, dzień już zapada.
A to trzeba przypomnieć.
Prawda. Myślę, że już po spotkaniu tutaj proszę jakieś pytania kierować do naszych prelegentów.
Niewątpliwie tworzy się sojusz, który na przykład na konferencji na temat rodziny w Pekinie kilka lat temu, sojusz państw muzułmańskich i Watykanu w sprawach takich jak aborcja, rodzina i tak dalej. Więc wobec świata zachodniego, który się coraz bardziej wypiera tradycji chrześcijańskiej i idzie w kierunku zupełnego chaosu bezetycznego, to perspektywa katolicka oraz islamu czasem ma pole do wspólnego języka. I obrona przed aborcją, chrześcijanie i muzułmanie są zgodni przeciwko światu liberalnemu, które neguje godność osoby ludzkiej w pierwszej fazie rozwoju.
Ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim Państwu i naszym prelegentom. Przypomnę panu doktorowi Jarosławowi Utrat-Mileckiemu z Uniwersytetu Warszawskiego oraz ojcu profesorowi Wojciechowi Giertychowi z Angelicum, no i oczywiście z samego Watykanu. I myślę, że to jest temat otwarty nadal. Myślę, że spotkać się teolog z prawnikiem muszą. Natomiast chciałbym jak gdyby spuentować to, może to na wyrost powiedziane, ale znalazłem taki tekst profesora, wielkiego profesora prawnika niemieckiego, profesora Rudolfa von Jeringa, to był twórca teorii interesów w prawie cywilnym, może niektórzy na sali prawo cywilne studiowali, więc pamiętają, że na drugim roku trzeba było się tego uczyć, który zapoznał się zbyt późno z traktatem o prawie świętego Tomasza z Akwinu i napisał takie słowa w swoim dziele Zweckim Recht, wydanym w Leipzig w 1905 roku. Ze zdumieniem pytam się, jak to jest możliwe, że tego rodzaju prawdy, a mowa o traktacie o prawach Tomasza, raz wypowiedziane mogły popaść w tak całkowite zapomnienie. Iluż to błędów by się było uniknęło, gdyby się tych prawd pewnym było. Także mam nadzieję, że ta dyskusja będzie jakoś kontynuowana w przyszłości. A wszystkich Państwa zapraszam na spotkanie 19 maja w piątek 2006 roku. Czy Bóg cierpi? Wielkość i granice Tomaszowej nauki o Bogu. Będą dyskutować Gilles Emery z Uniwersytetu we Fryburgu i Tomasz Węcławski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a spotkanie poprowadzi ojciec Michał Paluch. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Dobranoc.